spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy w to niedzielne, czerwcowe popołudnie. Miesiąc temu nasz spacer zakończyliśmy przy pałacu Barberini, w pięknym miejscu, pełnym zieleni. Wychodzimy teraz z tego miejsca i kierujemy się w prawą stronę, w stronę placu Barberini, na którym już byliśmy miesiąc temu. Po prawej stronie widzimy fontannę Trytona. Już o tej fontannie mówiliśmy. I teraz ulicą, która również nosi imię Trytona, schodzimy w dół, kierujemy się w lewą stronę, mijamy kamienice. Tutaj widzimy dużo różnych barów, restauracji i już wchodzimy w wąskie uliczki wypełnione turystami, grupami z różnych krajów świata. Jest dosyć ciasno, słychać włoską muzykę. Przy jednej z tych uliczek, tutaj w pobliżu, jest sklep, w którym można kupić drewniane pajacyki Pinokio. Od niedawna tutaj w tej okolicy znajduje się sklep, ale też tutaj można sobie usiąść koło tego drewnianego Pinokio, zrobić zdjęcie i tak wielu turystów czyni. My jednak idziemy troszeczkę dalej, za skrzyżowaniem, jedną z główniejszych ulic. Kierujemy się w lewą stronę i oto zatrzymujemy się przy Akademii Świętego Łukasza. Włoska Akademia Nauk w Rzymie, Akademia Sztuk Pięknych. Imię Świętego Łukasza. Doskonale wiemy, że tradycja przypisuje Świętemu Łukaszowi malowanie ikon, a zwłaszcza portretów Matki Bożej. Różne cechy artystów już od dawna były otwierane, prowadzone pod patronatem świętego Łukasza. I te cechy różnych artystów istniały w wielu miastach, również w Rzymie, we Florencji. Imieniem świętego Łukasza nazywano też wiele instytucji artystycznych. I ta akademia, przy której jesteśmy, została utworzona w roku 1577 z inicjatywy papieża Grzegorza XIII. Już o tym papieżu wiele razy wspominaliśmy. Ta akademia świętego Łukasza powstała z cechów malarzy, hafciarzy, rzeźbiarzy i architektów. Jest to jedna z najstarszych akademii we Włoszech. W XVII i w XVIII wieku była najsłynniejszą szkołą artystyczną w całej Europie. Godłem tej akademii był trójkąt równoboczny, składający się z symboli tych trzech klas, tych trzech cechów. Mianowicie jedno ramię to pędzel, drugie dłuto, i trzecie ramię cyrkiel, Akademia Malarstwa, Rzeźbiarstwa i Rysunku. Ponadto Akademia była miejscem spotkań artystów, dyskusji na temat sztuki, na temat różnych praktyk artystycznych. Wcześniej tylko była założona Akademia we Florencji. Było to kilkanaście lat wcześniej, w 1562 roku. Więc ta akademia, przy której zatrzymaliśmy się, była drugą włoską akademią sztuki, cieszącą się jednak większym prestiżem, większą renomą niż ta akademia we Florencji, w Toskanii. Działalność Akademii Świętego Łukasza tutaj w Rzymie wspierana była przez kolejnych papieży licznymi przywilejami. Obdarzył tę akademię papież Sykstus V, Urban VIII i inni papieże, którzy byli wielkimi mecenasami sztuki. Wielokrotnie ta akademia była reformowana, zwłaszcza w okresie pontyfikatu Klemensa XIII, a więc w drugiej połowie wieku XVIII. W akademii kształcili się słynni artyści, również z Polski. Należał do nich na przykład Szymon Czechowicz, który tutaj w Rzymie przebywał w połowie wieku XVIII. Był też tutaj w Rzymie malarz Franciszek Smuglewicz. Było to mniej więcej w tym samym czasie, również w wieku XVIII. Ale później w wieku XIX studentem i następnie profesorem tej uczelni był słynny polski artysta, rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski. O tym wybitnym Polaku już wiele razy mówiliśmy, spacerując po Rzymie. W gmachu tej uczelni znajdują się też jego rzeźby. Proszę Państwa, dziedziniec tej uczelni, tu widzimy piękne krzewy, kwiaty, przychodzi tutaj wielu i artystów, uczonych, ale też przychodzą turyści, żeby przypatrzeć się tej włoskiej akademii artystycznej, Akademii Sztuk Pięknych Świętego Łukasza. Idziemy nieco dalej i oto już słyszymy szum wody i gwar rozmawiających ludzi. Słyszymy różne języki, bowiem dochodzimy do najpiękniejszej i najsłynniejszej fontanny, nie tylko w Rzymie, nie tylko we Włoszech, ale pewnie jednej z najbardziej słynnych fontan świata, a mianowicie do fontanny Di Trevi. Pierwsza fontanna w tym miejscu była już w pierwszej połowie wieku XV. Urban VIII planował rozbudowę tej fontanny. Nawet już polecił Lorenzo Berniniemu wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy tej fontanny. Jednak do realizacji tego projektu nie doszło. Były problemy finansowe związane z tą inwestycją. Dopiero papież Klemens XII w roku 1732 rozpisał konkurs na projekt nowej fontanny. Do konkursu stanęło wielu artystów. Ten konkurs wygrał artysta z Florencji, krewny słynnego astronoma Galileusza. Jednak to nie podobało się Rzymianom, żeby obcy artysta spoza Rzymu miał tutaj wykonywać fontannę. Więc papież wybrał inny projekt, tym razem opracowany przez Rzymianina, a mianowicie projekt Niccolo Salvi. Krótko po tym rozpoczęto budowę tej słynnej fontanny. Budowa trwała 30 lat. W 1751 roku umarł Niccolò Salvi, ten, który rozpoczął budowę, a nadzór nad realizacją projektu przejął Giuseppe Panini. Fontanna ta została uroczyście otwarta 22 maja 1762 roku przez papieża Klemensa XIII, więc kolejny papież dokończył budowy tego dzieła. Woda do tej fontanny doprowadzona jest akweduktem, który w 19 roku przed Chrystusem wybudował Marek Agryppa, konsul Rzymu. Akwedukt został odrestaurowany wtedy, gdy papieżem był Mikołaj V w wieku XV. Źródło, z którego pochodzi woda, miała odkryć dziewczyna o imieniu Trivia. Źródło tej wody odległe jest około 20 km od fontanny. Woda z tego źródła była nazywana wodą dziewiczą. Akwedukt też się nazywał akwedukt wody dziewiczej. Fontanna, na którą patrzymy, zajmuje całą fasadę pałacu Poli. Szerokość fontanny 20 metrów, a wysokość 26 metrów. Ten monument został wykonany z trawertynu, czyli z białej wapiennej skały wydobywanej w okolicach słynnego i pięknego miasta Tivoli, znajdującego się niedaleko Rzymu. Będąc w wiecznym mieście, warto wybrać się do Tivoli, najlepiej autobusem, i zobaczyć m.in. piękne ogrody ubogacone wieloma wodospadami, fontannami, piękna zieleń, krzewy, słychać śpiew ptaków. Trawentyn to i dzisiaj bardzo słynny i znany kamień. Patrzymy na piękną barokową dekorację tej słynnej fontanny. Pełne ruchu i dynamiki rzeźby ludzi i zwierząt. W centralnym miejscu ogromna rzeźba symbolizująca ocean. Bóstwo wywodzące się z mitologii greckiej. Bóstwo wszelkich wód. Ta rzeźba jakby płynie na muszli, którą ciągną dwa konie morskie. W bocznych niszach widzimy dwie postaci kobiece. Jedna symbolizuje zdrowie, druga symbolizuje bogactwo, dostatek. W głównej części fontanny nad tymi niszami znajdują się dwie mało widoczne rzeźby. Jedna rzeźba, ta po prawej stronie, przedstawia właśnie dziewczynę o imieniu Trivia, która pokazuje Rzymianom źródło wody. Z drugiej strony widzimy rzeźbę przedstawiającą Marka Agryppę, który wydaje swoim podwładnym polecenie budowy akweduktu, którym by można było tę wodę z tego źródła doprowadzić do Rzymu. Na szczycie filarów umieszczone są cztery postacie trzymające kwiaty oraz winogrona i inne owoce. Te postaci symbolizują cztery pory roku, a trzymane przez nie rośliny i owoce przypominają nam o tym, że woda jest konieczna do życia nie tylko człowiekowi, ale także roślinom. Na zwieńczeniu fontanny widzimy okazały herb papieża Klemensa XII, który rozpoczął budowę tej pięknej, słynnej fontanny. Turyści do tej fontanny rzucają pieniądze, ponieważ jest takie powiedzenie, że kto rzuci monetę do tej fontanny, wróci do pięknego Rzymu. Mówi się, że monetę należy rzucić prawą ręką przez lewe ramię. Kiedyś Żeby wrócić do Rzymu, trzeba było napić się tej dziewiczej wody z fontanny. Dzisiaj nie pozwalają na to przepisy sanitarne. Co roku z fontanny wydobywa się około 1 000 000 euro. Jest to duża suma pieniędzy i jest przeznaczana na działalność Caritas diecezji rzymskiej, a więc cel bardzo dobry, szlachetny. Za te pieniądze prowadzone są stołówki dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, domy opieki itd. Szanowni Państwo, fontanna robi niesamowite wrażenie. Pięknie wygląda w dzień, w promieniach włoskiego słońca, biały kamień dodaje uroku tej barokowej budowli. Ale chyba jeszcze piękniej ta słynna fontanna wygląda wieczorem, w nocy. Z każdej strony jest podświetlona. Tutaj o każdej porze roku i o każdej porze dnia jest bardzo dużo ludzi. I turyści, i pielgrzymi przybywający do Rzymu koniecznie muszą tutaj przyjść. W pobliżu fontanny są słynne lodziarnie. Tutaj trzeba obowiązkowo spróbować pysznego włoskiego loda. Zawsze jest tutaj gwarno, radośnie, słychać rozmowy w różnych językach. Każdy chce tutaj zrobić sobie zdjęcie. Widzimy specjalnie tutaj pracujących fotografów, u których takie zdjęcie można zamówić, czy to indywidualnie, czy dla grupy. Czasem robione są tutaj sesje zdjęciowe. I to wszystko, drodzy Państwo, zachęca nas, żeby tutaj pobyć dłuższą chwilę, zatrzymać się, odpocząć, usłyszeć szum wody i zachwycić się urokiem tego miejsca, które już ponad 260 lat ubogaca krajobraz barokowego Rzymu. Popatrzmy jeszcze na tę fontannę. Uradujmy się atmosferą tego wyjątkowego miejsca na mapie wiecznego miasta.
Fontana di Trevi, che risplende al sole d'oro, la speranza tu infondi a chi crede nell'amore. Fontana dei sogni, tu sussurri ad ogni cuore, sei in amore, vuoi fortuna, getta un soldo e spera ancora. Guarda l'acqua luccicare, forse dice puoi sperare. Fontana di Trevi, il mio sogno è tutto d'oro, sento in me la speranza, credo soltanto nell'amore. Spera in te, crede in te, il mio cuore. Sento in me la speranza, credo soltanto nell'amore. Spera in te, crede in te.
il mio cuore.
Idziemy nieco dalej, patrząc na fontannę, kierujemy się w lewą stronę. Oto przed nami niewielki plac i widzimy fasadę niewielkiego kościoła, kościoła Matki Bożej, Santa Maria in Trivio. Pierwszy kościół w tym miejscu został zbudowany już w VI wieku. Tutaj też było hospicjum dla pielgrzymów, dla ludzi chorych, ubogich. Kościół w obecnym kształcie odbudowany został w drugiej połowie XVI wieku przez uczniów słynnego Michała Anioła. Wchodzimy do tego kościoła. Po prawej stronie zauważamy tablicę upamiętniającą pobyt w tym kościele, modlitwę papieża świętego Jana XXIII. Mijamy ołtarz, w którym widzimy stary krzyż, piękny krucyfiks. Tutaj często zatrzymują się pielgrzymi na krótką modlitwę. Kierujemy się w stronę głównego ołtarza. W ołtarzu zauważamy obraz Maryi z Dzieciątkiem. Obraz ten został ofiarowany przez papieża Innocentego XI. Doskonale znamy już tego papieża, mówiliśmy o nim w związku chociażby z Wiktorią Wiedeńską. Na sklepieniu zauważamy sceny z życia Maryi, a także sceny przedstawiające dzieciństwo Jezusa. Te freski zostały wykonane już nieco wcześniej, bo w roku 1670. Po lewej stronie, w bocznym ołtarzu, widzimy grób świętego Caspra del Bufalo. Może to jest mało znany święty, ale wielki i wspaniały wzór do naśladowania. Święty Kasper żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Od młodości angażował się w pomoc ludziom ubogim. Organizował katechezę dla dzieci z biednych rodzin. Troszczył się o bezdomnych. Odwiedzał więźniów, chorych. Był gorliwym kaznodzieją i misjonarzem ludowym. Największą jego radością było głoszenie Słowa Bożego. Błagał Boga, aby mógł zawsze prowadzić misję i umrzeć w tej świętej służbie. Był wybitnym misjonarzem i bardzo znanym, zwłaszcza w Rzymie. W roku 1808 otrzymał święcenia kapłańskie. Poruszony miłością do Chrystusa, który przelał za nas swoją krew, w tym samym roku, 8 grudnia, zainaugurował działalność Bractwa Krwi Przenajdroższej, a 15 sierpnia 1815 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Kilka lat później nie przyjął nominacji na biskupa. W 1834 roku powstaje Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, którego Caspar del Bufalo był współzałożycielem. W 1837 roku jesienią w Rzymie wybuchła epidemia cholery. Miasto opustoszało. On tam przyjechał, aby nieść ludziom pomoc, aby pocieszać i przygotowywać tych chorych na śmierć. Co prawda nie zaraził się, ale umarł z wycieńczenia, spowodowanego trudami kapłańskiej, duszpasterskiej posługi. Możemy powiedzieć, że stał się ofiarą miłości bliźniego. Zmarł 28 grudnia tegoż samego roku 1837. Dzień wcześniej wyspowiadał go inny wielki człowiek oddany służbie bliźniego, a mianowicie Vincenty Pallotti. W 1904 roku Kasper del Bufalo został ogłoszony błogosławionym, a kanonizacja odbyła się 50 lat później, 12 i 13 czerwca 1954 roku. Papież Pius XII w Bazylice Świętego Piotra uroczyście ogłosił błogosławionego Kaspra del Bufalo świętym. W środę minęło 70 lat od tego wydarzenia. Szanowni Państwo, kiedyś, gdy byłem przy fontannie di Trevi, byłem wtedy z niewielką grupą pielgrzymów, doszli do nas młodzi ludzie i zapytali mnie, gdzie tu jest kościół, w którym można pomodlić się o łaskę zdrowia. Albowiem dowiedzieli się od swoich znajomych, którzy kiedyś byli w Rzymie, że tu w pobliżu fontanny di Trevi jest takie szczególne miejsce modlitwy w tej intencji. I oczywiście poszedłem z tymi młodymi ludźmi do tego właśnie kościoła, bo tutaj przy grobie świętego Kaspra del Bufalo wielu modli się o zdrowie dla swoich bliskich, o zdrowie dla dzieci. Bo właśnie ci młodzi państwo chcieli pomodlić się o zdrowie dla chorego dziecka swoich znajomych. Moi drodzy, szanowni państwo, 150 lat po śmierci świętego Kaspra w 1987 roku jeden z misjonarzy Krwi Chrystusa przybył do Polski i w Częstochowie zainicjował nową wspólnotę zakonną, wspólnotę zgromadzenie żeńskie, mianowicie misjonarki Krwi Chrystusa. W Częstochowie jest parafia świętego Kaspra, prowadzona przez misjonarzy Krwi Chrystusa. Jest też sanktuarium Krwi Chrystusa i ta parafia, to sanktuarium, zostało erygowane tuż przed rokiem 2000, przed rokiem wielkiego jubileuszu. Szanowni drodzy państwo, wychodzimy z tego kościoła. Spoglądamy jeszcze na fontannę di Trevi, kierujemy się w prawą stronę, idziemy ulicą wypełnioną ludźmi, turyści i pielgrzymi, po jednej i po drugiej stronie ulicy kawiarnie, restauracje. I na tej ulicy widzimy też takie stragany, stoiska, przy których można kupić reprodukcje różnych obrazów ukazujących wielkie, słynne zabytki Rzymu. I też tutaj można kupić kalendarze. Jest tutaj bardzo dużo straganów z kalendarzami. Mniejsze, większe. Są też te kalendarze oczywiście ilustrowane znowu zdjęciami, które ukazują te piękne zabytki Rzymu. Najczęściej na pierwszej stronie tych kalendarzy widzimy zdjęcie Ojca Świętego, papieża Franciszka, ale też i wcześniejszych papieży. Raz po raz możemy tutaj kupić też kalendarz z różnymi zdjęciami ilustrującymi pontyfikat świętego Jana Pawła II. Tutaj też malują karykatury, ale też różne obrazy, widoki. Często tutaj grupy pielgrzymów, grupy turystów zatrzymują się, aby to wszystko tutaj obejrzeć. idziemy już tą ulicą nieco dalej i oto dochodzimy do skrzyżowania z ulicą, która jest jedną z ważniejszych dróg Rzymu, mianowicie Via del Corso. Ulica, która łączy Plac Wenecki z Placem Popolo. Tutaj na tej ulicy w średniowieczu, w późniejszym czasie odbywały się wyścigi, zwłaszcza wyścigi konne. To było takim ubogaceniem karnawału w Rzymie. Po lewej stronie w oddali Plac Wenecki. Na Placu Weneckim aktualnie trwają takie wykopy. Jest bowiem budowana pod tym placem stacja metro. Różne dźwigi troszeczkę przysłaniają widok tej pięknej budowli ołtarza ojczyzny. A po prawej stronie w oddali Piazza del Popolo, daleko stąd widzimy jeden z większych obelisków. To właśnie na Placu Popolo. Jest to plac, który jest jednym z ważniejszych miejsc, bardziej popularnych w Rzymie. I proszę Państwa, przechodzimy przez Via del Corso i kierujemy się wąską ulicą pełną kawiarenek, restauracji na Piazza della Rotondo. Jest to plac, na którym znajduje się inna słynna budowla Panteon. Proszę Państwa, tutaj na tym placu, na środku placu znajduje się fontanna zbudowana już w XVI wieku na polecenie papieża również Grzegorza XIII, o którym już wspominaliśmy dzisiaj. Ta fontanna miała pełnić funkcję typowo użytkową, dostarczać wody dla mieszkańców tej części Rzymu. Obecny wygląd fontanny jest efektem przebudowy z początku wieku XVIII przeprowadzonej za pontyfikatu papieża Klemensa XI. Głównym elementem tej fontanny jest obelisk z pokrytymi hieroglifami pochodzący z XIII wieku przed naszą erą. Obelisk otoczony jest rzeźbami morskich zwierząt oraz różnych postaci mitologicznych. Widzimy też tutaj symbole herbów papieskich. Fontanna nie jest duża, ale wygląda pięknie, zwłaszcza z Panteonem jako tłem. Proszę Państwa, tu przy Panteonie, przy tej fontannie, przy obelisku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zbliżają się wakacje. Może niektórzy z Państwa wyjadą na urlop do słonecznej Italii. Zachęcam, aby też w tym czasie odwiedzić Rzym, chociaż na kilka dni udać się do wiecznego miasta, aby doświadczyć piękna tego miejsca. Życzę wszystkim błogosławionego, pięknego czasu wakacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.